Kiedy myślimy dzisiaj o podpisywaniu jakiegoś, wiesz, kluczowego kontraktu biznesowego, takiego na miliony, to od razu mamy przed oczami bardzo konkretny obraz, prawda?
Jasne. Pewnie jakieś sterylnie czyste, dobrze oświetlone biuro.
Dokładnie. Szklany stół, sztab prawników w tych ich nienagannych garniturach, prawniczy żargon, no i oczywiście drogie pióra do parafowania każdej ze stron. Wszystko jest z góry ustalone.
W takich sytuacjach wszystko musi być wręcz bezwzględnie policzalne, przejrzyste i przewidywalne. Zawsze dążymy do poczucia całkowitego bezpieczeństwa i kontroli nad sytuacją.
I to jest takie nasze bardzo, powiedziałbym, binarne podejście. Strony mają wypisane w punktach obowiązki, a jeśli któraś z nich naruszy te zasady, no to wiadomo, ponosi kary finansowe. Ale witajcie w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie, bo kiedy dzisiaj weźmiemy pod lupę materiały z 12 sesji wykładów doktora Kennetha Matthewsa o Księdze Rodzaju, ten cały nowoczesny, bezpieczny pokój konferencyjny po prostu znika.
Zdecydowanie zostajemy wrzuceni w krajobraz prawny i duchowy starożytnego Bliskiego Wschodu, który no całkowicie wymyka się naszym sterylnym kategoriom. Wkraczamy do świata, gdzie stawką w umowie rzadko jest tylko utrata kapitału.
O nie, tutaj stawką jest przetrwanie całej linii krwi.
Właśnie. A gwarancję pieczętuje się w sposób, który dla nas dzisiaj byłby po prostu szokujący, brutalny czy nawet przerażający.
Przyjrzymy się z bliska tej słynnej ceremonii przymierza, w którą wszedł Abraham. Chcemy zbadać to jako niesamowity mechanizm literacki, no i oczywiście historyczny.
Warto tu przypomnieć naszą żelazną zasadę neutralności.
O tak, zdecydowanie.
Skupiamy się wyłącznie na analitycznym rozłożeniu tekstu na czynniki pierwsze. Badamy intencje autorów i kontekst kulturowy, opierając się na materiały doktora Matthewsa. Nie popieramy żadnych konkretnych poglądów ideologicznych czy politycznych, po prostu badamy rdzeń tej narracji.
Zgadzam się w 100%. Więc zacznijmy od tego, że ten rdzeń odsłania się nam w momencie, gdy główny bohater odnosi wielki triumf militarny. Cała opowieść rusza tuż po tym, jak Abraham rozbija taką potężną koalicję wschodnich królów.
Ratuje swojego bratanka Lota, odzyskuje porwanych i wraca, no wiesz, z absolutną stertą wojennych łupów.
Dobra, rozpakujmy to na chwilę. Mamy dowódcę wojskowego, który w jednej chwili staje się jednym z najważniejszych graczy w całym regionie. I na jego drodze nagle pojawia się dwóch władców. Reprezentują oni dwa kompletnie odmienne porządki.
Pierwszy z nich to król Sodomy. On od razu wysuwa propozycję bardzo klasycznego politycznego układu. Mówi wprost: oddaj mi ludzi, a zatrzymaj cały majątek.
Czyli klasyka.
Tak. Władca Sodomy chce po prostu wejść w rolę patrona. A w świecie starożytnym to była absolutna podstawa budowania wpływów politycznych. Ale Abraham robi tu coś niesamowitego. Błyskawicznie to ucina. Odmawia wzięcia choćby rzemyka od sandała.
Ta decyzja jest niesamowicie, wiesz, odważna politycznie, bo przyjęcie tej nagrody oznaczałoby wejście w ten ziemski system zależności. Każdy mógłby potem powiedzieć: o, sukces Abrahama to po prostu efekt sprytnego układu z królem, a nie żadne wyższe błogosławieństwo.
I to radykalne odcięcie się od geopolityki buduje potężny kontrast dla tej drugiej postaci, która pojawia się dosłownie w tej samej scenie.
Melchizedek.
Otóż to. Bez żadnych fanfar wkracza na scenę.
Król Szalemu, kapłan. Wiesz, jak patrzę na to z perspektywy konstrukcji fabuły, to uderza mnie, jak bardzo to przypomina te klasyczne motywy z jakiegoś thrillera szpiegowskiego.
Jak to?
No, wyobraźmy to sobie. Główny bohater jest w samym środku intrygi i nagle, znikąd, zjawia się taka tajemnicza postać. Podaje mu kluczowe hasło, daje teczkę z rozwiązaniem zagadki, a potem po prostu znika we mgle, nie zostawiając nawet, wiesz, numeru telefonu.
I jego obecność wszystko zmienia.
Dokładnie. Tylko że z perspektywy logiki tamtego świata to wydaje się kompletnie absurdalne. Dlaczego Abraham, świeżo upieczony zwycięzca z armią i majątkiem, nagle kłania się w pas i oddaje jej dziesięcinę ze wszystkiego jakiemuś obcemu kananejskiemu władcy? Przecież to się nie klei.
To, co jest tu fascynujące, to warstwa językowa, którą dr Matthews bardzo precyzyjnie analizuje. Musimy zwrócić uwagę na to, jakich słów używa Melchizedek, bo to jest kluczowe. On błogosławi Abrahama w imieniu El Elyon, czyli Boga Najwyższego. I w tamtym panteonie kananejskim mogło to być bardzo ogólne określenie najwyższego bóstwa. Ale to, jak reaguje Abraham, zmienia wszystko.
Aha, bo on coś do tego dodaje, prawda?
Właśnie. On przyjmuje ten tytuł, ale natychmiast go doprecyzowuje własnym objawieniem. Dodaje imię Jahwe. I to jest coś niezwykle rzadkiego w starożytności. Ponad tymi wszystkimi plemiennymi podziałami dwóch liderów rozpoznaje, że wierzą w tego samego absolutu.
O, czyli to nie był zwykły, wiesz, podatek czy haracz?
Nie, oddanie tej dziesięciny to było oficjalne uznanie duchowej jurysdykcji Melchizedeka. Abraham uznał jego pozycję za wyższą od swojej.
Niesamowite. Ten jeden stosunkowo krótki incydent staje się potem takim punktem oparcia, wręcz archimedesowym dla późniejszej teologii. Autor listu do Hebrajczyków w Nowym Testamencie bierze tę scenę i dosłownie burzy nią cały ówczesny system religijny.
Tak, używa Melchizedeka jako takiego archetypu starożytnej zapowiedzi samego Jezusa. Bo w tradycji, z której wywodził się ten autor, bycie królem i kapłanem jednocześnie było prawnie zabronione.
Było absolutnie rozdzielone, prawda?
Dokładnie tak. Połączenie tych dwóch funkcji w Izraelu to było złamanie fundamentalnych zasad. A Księga Rodzaju pokazuje nam człowieka, który łączy te role. Jest królem sprawiedliwości, bo to oznacza jego imię, i pokoju, a jednocześnie kapłanem. Co więcej, tekst celowo, z premedytacją, pomija jego rodowód, zjawia się znikąd, bez podanego ojca, matki, początku czy końca.
I to jest genialny zabieg, bo konsekwencje tego są potężne. W tym systemie lewityckim musiałeś mieć udokumentowany rodowód, żeby w ogóle być kapłanem, żeby mieć rację bytu.
Brak papierów oznaczał natychmiastową dyskwalifikację.
A tutaj brak przodków w tekście czyni go reprezentantem takiego, wiesz, wiecznego porządku. Kapłaństwa opartego nie na biologii czy prawach dziedziczenia, ale na czymś wyższym. To po prostu omija całą tą biurokrację systemu ofiarnego i to ciągłe łatanie problemów.
Ale tu pojawia się pewien problem, bo skoro Abram miał taką niezwykłą duchową świadomość, że odrzucił złoto Sodomy dla jakiegoś wyższego porządku, no to zderza się z twardą rzeczywistością. Obietnice obietnicami, ale potrzebne są konkrety.
Oj tak. Operacyjnie to wyglądało słabo. Bóg w kolejnej wizji mówi do Abrahama: jestem twoją tarczą i obiecuję mu ogromną nagrodę. A Abram na to, i tu pojawia się taki zimny pragmatyzm, mówi: zaraz, co mi z tego? Te wielkie obietnicy wpływów nie mają znaczenia, bo nie mam komu tego przekazać. Skoro nie mam biologicznego dziecka, nagroda jest bezwartościowa.
Ta frustracja dotyka wręcz fundamentów starożytnego systemu patriarchalnego. Dr Matthews świetnie to tutaj osadza w kontekście kulturowym Hurytów, z którym ten świat się stykał. Jeśli nie miałeś własnego dziecka, głowa rodu adaptowała najbardziej zaufanego sługę. I on dziedziczył wszystko.
Czekaj, w zamian za co? Za jakąś emeryturę?
I gwarantował im odpowiedni pochówek. I dla Abrahama tym człowiekiem był Eliezer z Damaszku, taki główny menadżer jego obozu.
Rozumiem, czyli on kalkuluje, cała ta moja wielka misja życiowa skończy się tym, że zarządca mojego majątku dostanie to wszystko na własność.
Dokładnie tak to widział.
I odpowiedź Boga w tej sytuacji kompletnie łamie te ludzkie procedury prawne, nie ma tu prawniczych obejść. Bóg dosłownie wyciąga go z tego, wiesz, dusznego namiotu w środek nocy i każe patrzeć na gwiazdy. Wcześniej była mowa o tym, że potomstwo będzie jak pył ziemi.
A teraz perspektywa zostaje wyniesiona w kosmos.
Właśnie. Wzrok przesuwa się na nieskończoność. I tu robi się naprawdę ciekawie, bo pada zdanie, które ustawia całą późniejszą teologię. Księga Rodzaju 15, werset 6. Uwierzył Abraham Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Zatrzymam się tu, bo zagram przez chwilę adwokata diabła.
Śmiało, słucham.
No bo jak czytamy o Abrahamie w tych tekstach, to trudno nazwać go wzorem cnót moralnych. Gość się ciągle bał. Sprzedał, a raczej wydał własną żonę władcy, udając, że to jego siostra, żeby ratować własną skórę. Za chwilę sam będzie pomagał Bogu, robiąc dziecko z niewolnicą. To jest z perspektywy etyki chodzące pole minowe. Jakim cudem ten pełen wad facet zostaje nagle od tak uznany za sprawiedliwego? Gdzie tu sens?
Kluczem jest słowo poczytać, po hebrajsku haszaf. I wiesz, to nie był termin moralny, to był termin stricte księgowy, rachunkowy.
Księgowy, czyli co? Wpisanie w rubrykę.
Dokładnie. Oszacowanie wartości i wpisanie na odpowiednie konto w księdze. Ta sprawiedliwość nie jest tu żadną nagrodą za perfekcyjne życie. To zaufanie, po prostu wiara, staje się nagle nową walutą. Bóg widzi, jak Abraham, mimo że biologicznie to jest niemożliwe, w pełni ufa tej obietnicy. I Bóg księguje to zaufanie jako stuprocentową moralną wypłacalność na podstawie relacji, nie uczynków.
Wow, prawnicy i księgowi byliby chyba nieźle zdezorientowani taką procedurą.
Zapewne tak, ale za to setki lat później apostoł Paweł w liście do Rzymian bierze ten mechanizm i demoluje nim cały system religijny.
No tak, jego argumentacja z osią czasu jest bezlitosna w swojej prostocie. Bo Paweł wytyka, że przecież Abraham zostaje zaksięgowany w ten sposób w 15 rozdziale, a ten słynny wymóg obrzezania, bez którego podobno nie można było należeć do przymierza, jest wprowadzony dopiero w 17.
A prawo mojżeszowe pojawia się przecież kilkaset lat później.
Właśnie, czyli on dostaje ten status, będąc facetem bez prawa i bez żadnych rytualnych znaków. To po prostu miażdży pomysł, że na uznanie trzeba sobie zapracować, odhaczając punkty z jakiejś religijnej checklisty.
I to udowadnia, że ten mechanizm u Boga był dokładnie taki sam w obu epokach. Zawsze bazował na zaufaniu. Ale źródła pokazują nam jeszcze szerszą perspektywę, taką, która zupełnie wymyka się z ram czasu. W Nowym Testamencie, w Księdze Objawienia, pojawia się sformułowanie o baranku zabitym od założenia świata. To sugeruje, że to ostateczne uregulowanie długów ludzkości to nie był żaden plan awaryjny, wymyślony w trakcie.
Czyli to było przewidziane w zamyśle od samego początku.
Tak. To uregulowanie było gotowe niezależnie od tego, gdzie człowiek znajdował się na tej osi czasu.
Okej. Mamy więc tę, powiedzmy, walutę zaufania. Ale oświadczenie woli to jedno, a sformalizowanie kontraktu w tamtym świecie to drugie. Wróćmy zatem do naszego biura prawnego z początku. Powiedzmy, że mamy porozumienie. Trzeba je podpisać.
Z tym, że tam na Bliskim Wschodzie nie podpisywano gładkiego pergaminu.
Właśnie. Procedura była, no, powiedzmy sobie szczerze, znacznie bardziej krwawa. I działała na takie atawistyczne lęki człowieka. Więc co to wszystko oznacza? Jak te obietnice formalizowano w tamtej kulturze?
Żeby to zrozumieć, Mateusz i inni badacze odsyłają nas do opisu z Księgi Jeremiasza. Przy takich absolutnie żelaznych paktach brano zwierzęta ofiarne, w tym wypadku jałówkę, kozę, barana i dosłownie cięto je na pół.
Czekaj, brali miecz czy nóż i przecinali je w pół?
Dosłownie w pół. Następnie kładli te krwawe połówki w dwóch rzędach, tak, że między nimi tworzyła się wąska ścieżka. To nie był jakiś miły, abstrakcyjny symbol. To był brutalny, lepki od krwi i zapachu wnętrzności rytuał. A strony przymierza musiały uroczyście przejść pomiędzy tymi szczątkami.
Brzmi upiornie. Zresztą to się chyba nazywało pakt samozłożeczający, prawda? Sam komunikat był tu aż nadzbyt czytelny. Jeśli złamię te warunki, niech wrogowie zrobią ze mną dokładnie to, co zrobiliśmy przed chwilą z tymi zwierzętami. Niech mnie, wiesz, rozerwą na strzępy i rzucą na pożarcie padlinożercą. Zobowiązanie najwyższej wagi.
Porażające wręcz. I spójrzmy teraz, co się dzieje z Abrahamem w tym 15 rozdziale. Przygotował to wszystko, przeciął zwierzęta, zrobił tę, powiedzmy, makabryczną alejkę i czeka. Musi wręcz odganiać sępy, bo zlatują się do padliny. Atmosfera jest mroczna, zbliża się wieczór i zamiast tego uroczystego spaceru we dwóch
następuje całkowity zwrot akcji.
Dokładnie. Abraham zapada w nienaturalnie głęboki sen. W hebrajskim użyto słowa tardema. To nie jest taka zwykła popołudniowa drzemka. To jest głęboki letarg narzucony z zewnątrz. Ten sam, w który zapadł Adam tuż przed stworzeniem Ewy.
Jest wyłączony z systemu. A jednocześnie we śnie, zamiast jakiejś wizji chwały, dostaje potworny obraz przyszłości. Dowiaduje się, że jego potomkowie przez 400 lat będą uciskanymi niewolnikami w Egipcie. Totalny mrok. I w tym czasie, w tym fizycznym świecie, między połówkami przechodzi dymiący piec i płonąca pochodnia.
Co, jak wiemy ze starożytności, było bezpośrednią manifestacją obecności samego Boga. On, w postaci dymu i ognia, przechodzi przez tę ścieżkę. Ale to rodzi ważne pytanie. Gdzie jest w tym czasie Abram?
No właśnie, on śpi. Nie ma go tam. Kompletnie wykluczono go z tego aktywnego udziału w ceremonii. I z punktu widzenia prawa to jest w ogóle kosmos. Zróbmy znowu taką współczesną analogię. Wyobraźmy sobie, że gigantyczna globalna korporacja chce założyć spółkę z takim małym lokalnym przedsiębiorcą, dajmy na to z osiedla. I ten gigant daje 100% kapitału, wiedzę, całe zaplecze, a przy podpisywaniu umowy o odpowiedzialności dodaje punkt. Jeżeli ty, ten mój mały partnerze, wszystko zepsujesz, oszukasz, splejtujesz, to wiesz co, ja biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową i karną. Zapłacę twoje długi z moich własnych pieniędzy. To jest przecież absurd. Żaden prawnik na świecie nie pozwoliłby klientowi podpisać czegoś tak asymetrycznego.
I to jest z tej gigantycznej asymetrii płynie tak naprawdę największa siła tego tekstu. Bo skoro karą za złamanie umowy jest śmierć, to przecież gdyby Abraham przeszedł z Bogiem między tymi zwierzętami, wiesz, co by to oznaczało?
Wydałby na siebie wyrok, tak? Poprawdź.
Dokładnie. Z jego kruchą, ludzką naturą w końcu i tak złamałby ten pakt. Wykluczając go, wyłączając jego udział w tym fizycznym rytuale, Bóg po prostu bierze całe ryzyko i potencjalną karę na siebie. Gwarantuje ten układ wyłącznie swoją własną reputacją. Cały plan udaje się nie dlatego, że słabsza strona jest perfekcyjnie posłuszna, ale dlatego, że fundament tej silniejszej strony jest po prostu niezniszczalny.
To naprawdę robi niesamowite wrażenie. Składając te, wiesz, wszystkie klocki z dzisiejszej analizy w jedną całość. Zaczęliśmy od tajemniczego Melchizedeka, który burzy ziemskie zasady rodowodów. Zrozumieliśmy, że przepustką do tego porządku nie jest udowadnianie swojej wartości przez uczynki, tylko szczere poczytanie zaufania jako sprawiedliwości. Aż wreszcie trafiamy na ten krwawy, asymetryczny rytuał, gdzie silniejszy partner bierze ryzyko pomyłki na siebie.
I myślę, że największą wartością zgłębiania tych tekstów jest po prostu zderzenie ich z naszym współczesnym paradygmatem. My dzisiaj żyjemy w środowisku, które, wiesz, non-stop zmusza nas do udowadniania, ile jesteśmy warci.
Prawda.
Kariera, budowanie wizerunku, social media. Wszystko to jest jak budowanie sobie takiego idealnego rodowodu na wzór tych dawnych kapłanów, żeby tylko nie dać się zdyskwalifikować. Ta presja, żeby być bezbłędnym, wszystko kontrolować, jest po prostu ogromna. A ta narracja idzie w zupełnie przeciwnym kierunku.
Działa jak taki wielki zawór bezpieczeństwa, żeby ta presja trochę spadła. Uświadamia to, że ten kult perfekcjonizmu i próba trzymania wszystkiego w garści może być tak naprawdę ślepą uliczką. Przyznanie się do błędu i poleganie na zaufania potrafi zdjąć z barków ciężar, którego, no powiedzmy sobie szczerze, nikt z nas by nie uniósł.
Bo koniec końców ciężar dotrzymania obietnicy wcale nie musi spoczywać na tym, kto ufa, ale na tym, kto tę obietnicę dał.
I to prowadzi nas do bardzo prowokującej myśli na koniec. Bo ten detal, Star de Ma, z tym głębokim snem Abrahama, w dzisiejszych czasach to brzmi trochę jak horror. W najważniejszym momencie życia, gdy podpisuje się najważniejszy życiowy kontrakt, gość po prostu zasypia i jest kompletnie bezwładny. Według naszej logiki powinien tam stać z kalkulatorem i negocjować warunki, ale warto się nad tym zastanowić, co, jeśli w naszym własnym życiu te najbardziej fundamentalne przemiany zachodzą nie wtedy, gdy gorączko staramy się kontrolować absolutnie wszystko. Być może to w tych momentach, kiedy odpuszczamy tę kontrolę i w ciemności pozwalamy, by zadziałały siły większe od nas samych, realizują się te największe obietnice. Zostawiamy dzisiaj wszystkich z tym pytaniem do własnych poszukań. I na tym kończymy naszą dzisiejszą analizę.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia w kolejnej analizie.